Jedenasty rozdział listu do Rzymian ukazuje nam wizję przyszłych wydarzeń, eschatologicznych. Apostoł Paweł naucza, że gdy zakończy się czas łaski dany wszystkim narodom, Bóg zwróci się ponownie ku Izraelowi i sprawi wśród tego ludu wielkie duchowe przebudzenie. Przypomnijmy sobie treść 25 i 26 wiersza 11 rozdziału listu do Rzymian. Apostoł pisze: A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael. Jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Wejście pogan w pełni przypomina nam o głoszeniu Ewangelii na całym świecie, o rosnącej liczbie wierzących wśród wszystkich narodów. Tylko Bóg wie, kiedy ta liczba będzie pełna. Okres ten można porównać do czasów pogan, o których wspomina Daniel w swych proroctwach. Wybawiciel, który przychodzi z Syjonu, to Pan Jezus Chrystus, Mesjasz, który powróci na ziemię, żeby ustanowić tu swe królestwo w chwale. Ponowne przyjęcie Izraela nastąpi właśnie wtedy, kiedy Jezus powróci na ziemię. W rozdziałach od 12 do 14 Księgi Zachariasza możemy znaleźć szczególnie porywający opis tego narodowego upamiętania, duchowego przebudzenia wśród Izraela. Izraelici uznają wtedy Jezusa za swego Mesjasza. Okażą żal za to, że kiedyś ukrzyżowali Go, że Go przebodli, jak czytamy w proroctwach Zachariasza w 12 i 13 rozdziale. Pasterz, Mesjasz, został uderzony, zabity. Rozproszyły się Jego owce, Jego wyznawcy. Jednak Bóg ocalił resztkę. Przeprowadził ją przez wielkie cierpienia i bierze ją jako swój lud do swej chwały. Czytamy o tym w 13 rozdziale proroctwa Zachariasza. Narody zbiorą się, żeby zniszczyć Jerozolimę, ale Bóg przed tym ich uchroni, a zsyłając ponownie na ziemię Chrystusa, ustanowi swe panowanie. O tym czytamy w 14 rozdziale Księgi Zachariasza. Wiele innych proroctw Starego Testamentu mówi o nadejściu Mesjasza w chwale i o ustanowieniu Jego wiecznego panowania nad Izraelem i nad całą ziemią. Te proroctwa zostaną wypełnione, tak jak wiele innych proroctw. Bóg wcale nie zmienił, ani też nie cofnął obietnicy, którą dał Abrahamowi i jego potomkom. Nie zapomniał też tego, co obiecał Dawidowi. Nie zapomniał o tym, co obiecał i przyrzekł całemu narodowi żydowskiemu. Można polegać na Jego darach i na Jego powołaniu. W 29 wierszu 11 rozdziału listu do Rzymian czytamy: Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. A dalej apostoł tłumaczy: Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia i z powodu ich nieposłuszeństwa, tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. Apostoł podsumowuje swoje dotychczasowe rozważania dotyczące wzajemnych stosunków pomiędzy Żydami i poganami. W Królestwie Bożym nie będzie miejsca na żadne uprzedzenia rasowe czy przywileje jednych na niekorzyść drugich, czy też na potępienie kogokolwiek z powodu jego dawnych grzechów. Bóg ukazuje nam przecież, że cały świat zgrzeszył. Pycha Żydów jako wybranego ludu Bożego została upokorzona. Bóg wykazał także nam, że wszyscy zgrzeszyliśmy przez niewiarę, tak żebyśmy mogli przyjść do Niego po zmiłowanie. O tym pisał apostoł w całym swoim liście. Słowa mówiące o zmiłowaniu Bożym wyrażają wielką miłość i mądrość Boga, przejawiające się w doprowadzeniu poszczególnych ludzi, jak i całych narodów do upamiętania, do wiary, tak żeby w obfitości swego miłosierdzia mógł Pan zbawić wszystkich. Paweł wyraża swój podziw i uznanie dla ogromu Bożych zamiarów dotyczących zbawienia całego świata. Rozważywszy problem sprawiedliwości Boga w związku z niewiarą i odrzuceniem Żydów, przedstawiwszy nam Boży plan głoszenia Ewangelii na całym świecie i zbawienia zarówno Żydów, jak i wszystkich innych narodów, ukazawszy nam, że Bóg wykorzystał nawet niewiarę Izraela, żeby umożliwić zbawienie wszystkim innym, teraz Paweł przedstawia nam wizję ponownego przyjęcia Izraela, a także połączenia się Żydów z poganami we wspólnym Królestwie Bożym pod panowaniem Chrystusa. Jest to wspaniała wizja, wspaniała zapowiedź, otwierająca drogę do Bożego Królestwa każdemu, kto otwiera się na Boże dzieło i przyjmuje Jego dar zbawienia w Jezusie Chrystusie. Bóg chce się nad wszystkimi zmiłować. Apostoł jest tego pewien i pragnie, żeby ta prawda rozradowała każdego z nas. Sam woła, wielbiąc Boga, o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Bowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Cóż nam innego pozostaje, jak tylko pełne podziwu uwielbienie o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga? Tak woła apostoł. Tak, to nie są sprawy powierzchowne. Ich głębi nie przeniknie skromny umysł człowieka, głębi bogactwa, mądrości i poznania Boga. Dlatego Paweł nie żywi złudzeń, że udało mu się cokolwiek dotąd wyjaśnić na pewno, udowodnić. Nie, bo jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Apostoł pisze, iż Jego sądy nie są dostępne naszej dociekliwości. Jego nie obchodzi, czy się z Nim zgadzamy. Jego dróg nie wyśledzimy. Nie jesteśmy Mu potrzebni jako doradcy. Niezbadane, niewyśledzone są drogi Boga. Paweł wie, że również dla Niego. Apostoł nie twierdzi, że teraz wszystko rysuje mu się jasno, w sposób uporządkowany, że sprawy mają swój radosny happy end. Nie. Pozostało wiele spraw trudnych do wyjaśnienia, zagadkowych. I Paweł nie żąda, by było inaczej. Pisał o nieustannym bólu z powodu Izraela. I towarzyszy mu on w jego życiu i w jego służbie. A zarazem nie opuszcza go kojąca i podtrzymująca, jakkolwiek nie przynosząca wygodnych rozwiązań wszystkich zagadnień, pewność. Pewność, że wszystkim kieruje Bóg. Że wszystko jest, jak pisze, z Niego, przez Niego i ku Niemu. Że On jest Stwórcą i Panem wszystkiego, że On kieruje dziejami narodów i pojedynczych ludzi. I my, patrząc na wielkie wydarzenia i zagadki historii, wyznawajmy z pokorą i z radością, że z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. I tak zakończyliśmy lekturę 11 rozdziału Listu do Rzymian. Od rozdziału 12 rozpoczyna się nowa część listu dotycząca praktycznych aspektów życia chrześcijanina. W dwóch początkowych wierszach 12 rozdziału czytamy: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Apostoł Paweł pragnie, by cała nauka o usprawiedliwieniu z łaski, wyłożona przez niego w dotychczasowych 11 rozdziałach listu, znalazła odzwierciedlenie w praktyce, w życiu chrześcijan na co dzień. Dotychczas treść listu dotyczyła najogólniej tego, co w życiu człowieka, chrześcijanina, zmieniło się w wyniku zbawczego czynu Boga. Oczywiście nie w tym sensie, że człowiek jest przy tym zupełnie bierny, bezwolny, ale raczej, że działanie Boga uaktywnia ludzką wolę i nadaje jej nowy kierunek działania. Apostoł stoi na stanowisku, że Jezus Chrystus staje się naszą własnością, Panem naszego powszedniego życia, co musi się zaznaczyć i okazać w praktycznym działaniu. Apostoł pragnie na ten temat dokładnie coś powiedzieć i podać czytelnikom listu konkretne wskazówki. Tak więc przechodzi do nakreślenia nowych reguł i zasad życia. Wywody, które teraz następują, nie powinny być traktowane jako pewnego rodzaju dodatek do głównej części listu, nie posiadający już tej wagi, jaką mają poprzednie słowa. Przeciwnie, można nawet powiedzieć, że cały list jest nakierowany na praktyczny cel ukazany w końcowej części listu. Bóg apeluje nie tylko do intelektu, ale też do woli, czyli aktywności człowieka. Paweł nie zna pojęcia moralności samej w sobie, moralności w stanie spoczynku. Podobnie jak owoc rośnie i nasyca się sokami całego drzewa, tak też wskazania na temat właściwego chrześcijańskiego życia wyrastają z tego, co dotychczas apostoł pisał na temat miłosiernego działania Boga. Dlatego też wzywa czytelników przez miłosierdzie Boże, to znaczy przez wzgląd na miłosierdzie okazane nam przez Boga. Wzywa do oddania się ciałem i duszą Bogu. Apostoł chce już nie tyle nauczać, nie tyle rozkazywać, co po prostu wzywa, zachęca, bo wszystko to, co każdy z nas otrzymał od Boga, ma znaleźć wyraz w naszym praktycznym życiu, na co dzień. Pierwsza zachęta apostoła to wezwanie, by złożyć swoje ciało jako żywą ofiarę Bogu. Jak Chrystus złożył w ofierze siebie dla naszego zbawienia, tak my winniśmy poświęcić siebie na służbę Bogu. Jak Zbawiciel oddał samego siebie na ofiarę za wielu, uniżył się i był posłuszny aż do śmierci krzyżowej, tak i ci, którzy pragną dostąpić zbawienia, winni poświęcić swoje ciała Bogu, oddać siebie samego w ofierze, to znaczy prowadzić ofiarne życie. Najbardziej osobisty element naszego ludzkiego ja, ciało, ma się stać narzędziem w ręku Boga. Do takiej służby należy je wciąż na nowo poświęcać, aby było przydatne do realizowania świętego planu Boga. To codzienne ofiarowywanie siebie na służbę Bogu pojmuje apostoł jako praktyczny skutek działania Chrystusa w naszych sercach. Wola człowieka zostaje przy tym unicestwiona, aby w posiadanie naszego całego życia wszedł Bóg. Gdy należy się już do Boga, przynależność do tego świata staje się niepotrzebna. Wiara chrześcijańska nie odłącza ludzi od tego świata, wyrywa ich tylko z jego niewoli i uwalnia od przynależności do niego. Prawa tego świata nie potrafią już związać tych, którzy należą do Boga. Oddanie się Bogu oznacza zerwanie z ziemskim, przyziemnym sposobem myślenia. Nie można jednocześnie zadowalać Boga i świat. Jak to w kazaniu na górze powiedział Jezus, nie możecie służyć dwom panom. Dlatego należy całe życie przebudować według nowego planu. Chrześcijanin musi budować swoje życie według stylu Bożego. W tym celu jednak musi najpierw odrzucić wszelki styl ziemski. Oczywiście trzeba w to włożyć wiele mozolnej pracy, zanim ta przebudowa będzie dokonana w szczegółach. Najistotniejszą jednak rzeczą jest znać Boży plan budowy. Dlatego przebudowę należy rozpocząć od podstaw, to znaczy od poznania woli Boga. Apostoł Paweł pojmuje wolę Boga jak najbardziej konkretnie. Wolą Bożą jest to, czego Bóg dzisiaj i tutaj oczekuje ode mnie. Tak więc pierwszą rzeczą, od której należy zacząć przebudowę życia, jest poznanie woli Bożej. Po drugie, tego, co przez Chrystusa w nas się dokonało, nie wolno nam wyobrazić sobie jako czegoś, co dzieje się automatycznie. Innymi słowy, to, co Jezus Chrystus czyni dla nas i co Duch Święty umacnia, nie tylko musi zostać przyjęte przez nas, znaleźć w nas oddźwięk, ale też spotkać się z czynnym współdziałaniem naszego wewnętrznego ja. Główne zadanie przejmuje na siebie Bóg i Jezus Chrystus. Człowiekowi pozostało jednak uwierzyć, upamiętać się, zmienić dotychczasowy sposób myślenia i postępowania, odwrócić się od tego, co było i wkroczyć na nową drogę. Bóg nie traktuje człowieka jako bezwolnego przedmiotu. Bóg go tylko uaktywnia i pobudza do zaangażowania się w sprawę nowego życia. Prawdziwa, żywa ofiara nie dokonuje się automatycznie. Wymaga nieustannego współdziałania człowieka z Bogiem. Apostoł przypomina nam o potrzebie nieustannego trwania w wierze, o ofiarowywaniu siebie samych Bogu, oddawaniu Mu siebie do dyspozycji. Tak, życie każdego z wierzących ma być ofiarą miłą Bogu. To wezwanie apostoła jest właściwie wezwaniem do powszechnego kapłaństwa. Prawdziwe kapłaństwo polega bowiem przede wszystkim na składaniu ofiary. Bóg złożył za nas jedną wielką, wszechobejmującą ofiarę i dzięki temu nam też wolno składać ofiarę. Istota powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących polega na składaniu siebie w ofierze. A jaki użytek zrobi Bóg z naszych członków, z naszych ciał, do jakiej służby je przeznaczy, to już Jego sprawa. On sam to objawia przez dary łaski i poprzez zrządzenia w naszym życiu. Musimy na nowo uczyć się tej prawdy, że nasze uduchowione i w gruncie rzeczy abstrakcyjne nabożeństwa niedzielne i świąteczne nie są prawdziwie rozumną służbą Bożą, o której pisze apostoł. Przecież służenie Bogu nie może ograniczać się do kilku godzin w tygodniu, a co dopiero do słuchania i mówienia. Chodzi o działanie, o czyny. Chodzi o wypełnianie w bezustannym składaniu żywej ofiary prawdziwej służby Bogu. Składaniu swojego życia na co dzień w ręce Boga. Może to mieć miejsce pod warunkiem, że stale przeciwstawiać się będziemy dzisiejszemu stylowi życia. Apostoł apeluje, nie upodabniajcie się do tego świata. Nie chodzi o to, żebyśmy odrzucali poszczególne przejawy życia doczesnego. W dzisiejszych czasach panuje trend przeciwko Bogu. Skala wartości uznana przez świat nie może być więc naszą skalą wartości. Czas płynie wartkim strumieniem, cicho i wytrwale oddala człowieka od Boga, a zbliża ku samouwielbieniu. To jest ogólna tendencja. Niczego więc nie osiągamy, unikając takiej czy innej świeckiej rozrywki. Jest to zbyt uproszczona i nazbyt ułatwiona reakcja na upomnienia Pawła. Co z tego na przykład, że nie będziemy tańczyli, że nie będziemy pili czy palili, jeżeli swoim egoistycznym myśleniem, nieprzyjemną, twardą mową, niemiłosiernymi osądami czy nieodpowiedzialnym, pierwszoplanowym traktowaniem własnych korzyści pozwalamy, żeby trend czasu nadal kierował naszym życiem. Musimy o wiele radykalniej, głębiej i wszechstronniej niż do tej pory unikać dostosowywania się do wymogów czasu. Dopiero wtedy wypełnimy nasze zadanie. Trzeba bowiem uważać, aby nie dać się wciągnąć w postawy właściwe tym czasom, żeby kształtować swoje życie zgodnie z wolą Boga, a nie z panującą modą. Trend czasu nie przebiega na zewnątrz, nie działa wyłącznie poza nami. Jest go wystarczająco wiele w nas samych, aby nasze życie i myśli kierunkowały się na doczesność. Z tego względu konieczne staje się nieustanne przemienianie człowieka. Apostoł apeluje dlatego, przemieńcie się przez odnowienie swego umysłu. Ta przemiana nie polega na zaniechaniu pewnych zewnętrznych działań czy zwalczaniu złych nawyków, ale na odnowieniu umysłu, czyli na gruntownej odnowie myśli i dążeń. Bóg pragnie dokonać w naszych umysłach i w naszych sercach głębokich, radykalnych przemian. Dlatego proces kształtowania nas, ociosywania, przekształcania na podobieństwo Chrystusowe trwać będzie przez całe nasze życie. Nawet najbardziej dojrzali chrześcijanie podlegać muszą Bożemu procesowi przemiany. W przeciwnym wypadku nastąpi stagnacja, duchowe skostnienie. Apostoł podkreśla, że przemiana umysłu ma następować po to, abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Boga. A przecież wola Boga jest żywa i trzeba, byśmy odkrywali ją wciąż na nowo. Z wewnętrznej odnowy wyrasta potrzeba ciągłego pytania o wolę Bożą, a z poznania jej wynika nieustanna przemiana życia. Tak więc wspólnota wierzących powinna znajdować się w ciągłym duchowym rozwoju, trwając w więzi z Chrystusem, poddając się kierownictwu Ducha Świętego, wierzący mogą rozróżniać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.